Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień, a w studiu gościmy Agnieszkę Malatyńską-Stankiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz jest znakomitą znawczynią opery, także operetki polskiej historii. I zresztą za chwilę pojawi się jej wielka książka, monografia Festiwalu Kiepurowskiego, a ten festiwal już niebawem się zacznie oczywiście w Krynicy. Ale o Kiepurze oczywiście rozmawialiśmy w maju przy okazji jego 120 urodzin, ale 20 lat po Kiepurze, 24 lipca 1922 roku urodził się inny wielki śpiewak.
No i ta data wskazuje, że będziemy rozmawiać o Bernardzie Ładyszu, który naprawdę należał do artystów, którzy zmienili trochę w ogóle postrzeganie wokalistów, dlatego że przede wszystkim był to bas. Bas baryton, przepiękny głos, fantastyczny, który zresztą wszyscy ci, którzy go pamiętamy, a przecież Bernard Ładysz żył bardzo długo, bo zmarł w 20 roku, czyli raptem 2 lata temu.
Tak, no miał 98 lat, bo on zmarł dokładnie dzień po 98 urodzinach.
Właśnie, po swoich urodzinach. To nawet było dosyć zaskakujące. Pamiętam, tak, że chciałam nawet przygotować taki felieton urodzinowy, ale ta informacja po prostu była przerażająca. No ale przez to, że żył tak długo i funkcjonował bardzo długo, mówię, w sztuce, bo też musimy sobie zdawać sprawę, że różne są głosy ludzkie. I teraz te głosy, które są wyższe, często mają dużo krótszą karierę niż głosy niższe. Bernard Ładysz był właśnie basbarytonem, o którym mówiliśmy, więc w związku z tym śpiewał długo. Zresztą niektórzy się śmieją, ja zresztą jak jestem na konkursach różnego rodzaju, na przykład Adysarii, to zauważyłam właśnie, że basy to są te głosy, które rozwijają się dopiero późno, więc jeżeli przychodzi dwudziestokilkuletni bas, to jury zawsze się uśmiecha i mówi, że no, długa droga jeszcze przed nim, a ta pełnia głosu to dopiero zaczyna tak przed czterdziestką wychodzić. Bernard Ładysz miał przepiękny głos. I ten głos, który właściwie takie, bo też wszyscy ci, którzy zajmują się muzyką wokalną, wiedzą doskonale, że właśnie zagłębie głosów tych niskich to jest wschód, prawda? Że to jest to miejsce, a Bernard Ładysz pochodził z Wilna.
Tak, miał piękną kresową mowę wtórzoną.
Tak, piękną kresową mowę i też właśnie ten jego głos był taki niezwykły. To się bardzo rzadko zdarza, dlatego że głosy wyższe zdarzają się częściej niż głosy niskie. Zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, na przykład Jadwiga Rappe, obdarzona niezwykłym altem, bardzo niskim głosem, jest fenomenem w ogóle na skalę światową i śpiewa fantastycznie i zresztą możemy ją posłuchać na licznych nagraniach. I tutaj mieliśmy właśnie Bernarda Ładysza, który dysponował tym głosem. Nie wiem, czy pamiętasz jego brzmienie tego głosu.
Tak, no każdy pamięta. Mam takie wrażenie, zwłaszcza, że on bardzo dużo utworów nagrał, śpiewał. Bardzo szeroki repertuar, bo także
właśnie,
muzykę popularną.
Rozrywkową.
Na festiwalach występował. Było go dużo po prostu i ludzie go uwielbiali, kochali i on też ich uwielbiał, bo przecież niektórzy opowiadają o tym, że są artyści tak skupieni na swojej karierze, że właściwie tworzą jakiś wielki dystans między sobą a publicznością i są właściwie takimi nierealnymi bytami. Natomiast Bernard Ładysz, wszyscy jego znajomi zawsze opowiadali o tym, że on był bardziej dla ludzi niż dla teatru.
No i to też podkreślał zawsze Wiesław Ochman, który był zaprzyjaźniony z Bernardem Ładyszem, zresztą mówił o nim zawsze pieszczotliwie Benio i właśnie mówił, że to niezwykły człowiek, którego miał okazję spotkać na swojej drodze. Człowiek, który od niego był starszy, kiedy on zaczynał śpiewać, to właśnie już Bernard Ładysz był znany na świecie i dawał mu też pierwsze takie rady, w jaki sposób się zachować, ale też niezwykle właśnie był przyjacielski, pomocny i właściwie ta przyjaźń obu panów przetrwała do końca. Wiesław Ochman zresztą sypał tutaj w programie kiedyś anegdotami dotyczącymi właśnie tego spotkania i w ogóle anegdoty związane z wokalistami to stanowią oddzielny rozdział w ogóle historii muzyki.
Ale tak sobie przypomniałem, no bo przy okazji Bernarda Ładysza mi się przypominają też programy telewizyjne Henryka Czyża, słynnego dyrygenta, który był przyjacielem Bernarda Ładysza i nie tak dawno oglądałem film, w którym są takie wspomnienia, bo pamiętajmy o tym, że Bernard Ładysz wychował się w Wilnie, kochał to miasto, ale potem też pokochał Warszawę i on walczył w Armii Krajowej, brał udział w operacji Burza i potem został aresztowany przez NKWD i oni, Sowieci chcieli ich zmusić do tego, żeby przysięgali na wierność Związkowi Sowieckiemu, a oni odmówili i razem z przyjaciółmi zostali zesłani.
Zesłani, tak, to piękna karta.
Do Kaługi i teraz jest tak, że Henryk Czyż znalazł się w tym samym obozie i opowiadał o takiej scenie, że siedział chłopak, obierał ziemniaki. To był Bernard Ładysz. Natomiast Henryk Czyż z kolegami tam jakiś utwór muzyczny mieli wykonywać i on do niego zawołał: chodź tutaj do nas, będzie, zaśpiewasz nam coś. No i tak sobie pomyśleć, że tu przy tych ziemniakach siedział być może największy bas tamtych czasów, bo niektórzy twierdzą, że Bernard Ładysz to był najwspanialszy głos basowy w tamtych czasach, na całym świecie. Tylko oczywiście kurtyna Niesiemirackiego Altarza Żelazna spowodowała, że może jego kariera na świecie takiej, nie tak. była tak wielka. Chociaż powiedzmy...
Chociaż jeżeli byśmy prześledzili jego drogę, to rzeczywiście był on popularny od Australii po obie Ameryki. Właściwie był w Chinach, w Azji. Wszędzie był znany. I też był, przede wszystkim był angażowany na przykład przez wytwórnię fonograficzną Columbia i też śpiewał obok Marii Callas. No przecież to jest numer jeden na świecie.
Najwielki dyrygent Tullio Serafino, przy okazji Lucia di Lammermoor.
No właśnie, więc właściwie to świadczy o tym, że i żelazna kurtyna tutaj nie zagrodziła drogi ku jego sławie i karierze, ale był to człowiek niezwykle skromny. I on nie zachowywał się jak gwiazda i pewnie dlatego zyskał tak wielu przyjaciół, wielu zwolenników, także wśród słuchaczy, którzy naprawdę doceniali go przede wszystkim za tą pracowitość i za to, co on wykonał, bo przecież pamiętajmy o tym, że też przez pewien czas był związany z zespołem Wojska Polskiego, w którym też śpiewał, prawda? Więc właściwie i występował na festiwalu na przykład Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze i oczywiście no taki głos, który w każdej piosence, nawet najbardziej prostej piosence, nie mówię tutaj o ariach operowych, ale który brzmiał znakomicie, ale przecież dla wielu z nas on był jednym z najlepszych wykonawców Skrzypka na dachu.
Też, prawie,
ale... wiem, Mleczarza, więc tego nie da się tego zapomnieć, po prostu tej barwy i tego brzmienia.
Jeszcze jedno ważne wydarzenie, bo Bernard Ładysz, mając 34 lata, wygrał niezwykle prestiżowy konkurs w Piemoncie, na północy Włoch, Vercelli,
to jest tak.
To jest konkurs śpiewa. Czyli no wiadomo, że ty mówiłaś o tym, że takie głosy basowe i w ogóle niskie zdarzają się rzadziej. Natomiast no, jest takie stare powiedzenie, że publiczność chora, gdy nie ma tenora. Tak samo, no, jeżeli chodzi o popularność, soprany, tenory, dawniej byli jeszcze kastraci oczywiście, ale na tym konkursie zazwyczaj wygrywały właśnie takie głosy, soprany, tenory. I to nagle przyjeżdża z PRL bas i ten bas wszystkich tak oczarował, że dostał pierwszą nagrodę. Można powiedzieć, że zakasował wszystkie soprany i tenory.
Tak, ale wiesz, wiąże się to też z tym, ja się kiedyś właśnie zastanawiałam, bo tak, wspaniały bas to jest po prostu na wagę złota. Tak samo jak wspaniały alt, co się zdarza bardzo, bardzo rzadko, zarówno w wersji tam męskiej, jak i żeńskiej, prawda, alt i bas. Ale z drugiej strony też tak sobie pomyślałam, ty bardzo dobry zwróciłeś uwagę i myślę, że to jest bardzo ciekawy problem. A mianowicie właśnie dlaczego dlaczego publiczność kocha przede wszystkim tenora i sopran, prawda? Czyli te głosy wysokie. To było związane z tym, że kompozytorzy głównie pisali dla nich najpiękniejsze arie, bo to oni byli tymi amantami we wszystkich zarówno lirycznych rzeczach dramatycznych, jak i komediach. Mówię tutaj o operach w różnych latach. To im ich obdarzali po prostu najpiękniejszą muzyką, taką, jaką publiczność chciała słuchać. Przecież pamiętajmy o tym, że Jątek na początku, na przykład u Moniuszki, wcale nie był tenorem, prawda? Tylko to, zanim w pierwszej wersji, to był po prostu barytonem, do czego w ogóle nie trudno było nam sobie wyobrazić, dopóki nie usłyszeliśmy takich wykonań właśnie tej pierwszej Halki Moniuszkowskiej. Ale to też było związane z tym, że wysokie głosy mogą się przebijać przez orkiestrę. Pamiętajmy o tym, że śpiew operowy to jest śpiew, który polega na tym, że ma się odpowiednio ustawiony głos w taki sposób, aby móc głosem konkurować z orkiestrą bez nagłośnienia. Pomagała oczywiście artystom w tym odpowiednia architektura wnętrza i trzeba przyznać, że w dawnych latach potrafiono budować fantastyczne teatry i taka chociażby La Scala, która po prostu, w której wszystko absolutnie słychać, czy też paryska Garnier, w której też doskonale słychać, i już tragedia opery tej Bastylii, też paryskiej, w której naprawdę nic nie było słychać podczas otwarcia. Akurat byłam na otwarciu tej opery i okazało się, że trzeba wprowadzić system nagłośnieniowy, lekko przebudować całe wnętrze. Więc temu rodzajowi śpiewu właśnie jak gdyby architektura pomagała, a też właśnie kompozytorzy wiedzieli, że kiedy przyjdzie się zmierzyć głos ludzki przeciwko orkiestrze grającej, to zawsze zwyciężą te głosy wyższe, które mają większą częstotliwość i są w stanie się przebić. I może właśnie to dlatego one miały te główne wiodące partie. I jeżeli popatrzymy na basowy głos, to rzeczywiście zauważymy, że tych partii jest znacznie mniej niż dla tenora czy dla soprano.
Ale trzeba też powiedzieć chyba, że Bernard Ładysz znakomicie się odnajdywał w tych rolach i wielu ludzi, którzy byli świadkami tych premier dawnych, no chociażby Fausta Gunoda, w którym on grał Mefistofelesa, do tej pory wspominają taki dreszcz, gdy Mefistofeles się pojawia i tym wspaniałym głosem Bernarda Ładysza stwierdza, że oto jestem.
Ale tak, wypełniło oczywiście. Się. Ale oczywiście, ale na przykład Borys Godunow, prawda? No, tak. No trudno sobie tutaj wyobrazić coś zupełnie innego, czy po prostu, nie wiem, no Don Giovanni, prawda, w Don Giovanni też. No to są właśnie te fascynujące partie właśnie dla tego głosu, w którym chce się właśnie pokazać ktoś, kto jest obdarzony niższym głosem. A ponieważ Bernard Ładysz przepiękny ten głos miał i właśnie taki niespotykany w barwie, był bardzo, bardzo chętnie obsadzany we wszystkich możliwych rolach właśnie dla niego na całym świecie. Chociaż jak przyjrzymy się jego drodze twórczej, to też musimy zwrócić uwagę na to, że występował również w muzyce oratoryjnej i też nie stronił od muzyki najnowszej. Tak. Chociażby u Krzysztofa Pendereckiego, prawda, gdzie można było go usłyszeć w
tam też się przy okazji mógł spotkać z Henrykiem Czyżem, z którym wcześniej przy obieraniu ziemniaków w obozie. To niesamowite, jak to los czasem pisze, prawda, że zetknął już ich wtedy. Oni na pewno nie zdawali sobie sprawy, że będą wielkimi artystami na skalę światową i będą brać udział w takich prawykonaniach. A właśnie, bardzo dużo utworów Krzysztofa Pendereckiego, także i Diabły z Ludeą.
Właśnie, Diabły z Ludeą, ale Jutrznia też, prawda?
Jutrznia, ale
Pasja, przecież prawykonanie Pasji.
A ta opowieść o tym przygotowaniu Dies Irae Pendereckiego, gdzie gdzie to właśnie Wiesław Hochman opowiadał, tak?
Tak, to piękna historia była, kiedy się okazało, prawda, że w nutach jest dźwięk H, natomiast Bernard Ładysz śpiewa G, dyrygent
niemiecki
przerwał to w ogóle i powiedział, że to jest niedobry dźwięk, że trzeba śpiewać po prostu H, a nie G. I na to pomagał wtedy, bo Bernard Ładysz zwrócił się do Wiesława Hochmana, pomóż mi, pomóż, bo przecież... I wtedy Wiesław Hochman...
Wiesia chyba, on tak do niego mówił, tak?
Wiesia. Tak, Wiesia powiedział wtedy, że tu jest, kompozytor zmienił na dźwięk G. Na co dyrygent zaakceptował to, kiedy doszło do wykonania i kompozytor przyszedł na to wykonanie, to podszedł do dyrygenta i powiedział, no dobrze, ale dlaczego tutaj jest
tak,
to G?
To zmienił to na G, tak?
Tak, ale powinno być H, ale potem doszedł do wniosku, ale w sumie to lepiej brzmi, niech będzie G.
No tak, bo to był naturalny, w tym momencie naturalnie głos Bernarda Ładysza wchodził właśnie w ten dźwięk. No i widocznie tak powinno
znaczy tak
być.
Czuł, prawda, że tak powinno
to
być.
To jest tak u Beethovena, jest muss sein.
Tak, ale Krzysztof Penderecki też należał do takich artystów, którzy dopuszczali te możliwości. Bo na przykład Witold Lutosławski takim kompozytorem nie był. On miał dokładnie napisane nuty i nie wolno było nic zmienić. Natomiast Krzysztof Penderecki, jeżeli zauważył, że komuś jest wygodnie zaśpiewać inny dźwięk, to często się na to decydował. Zresztą kiedyś nawet Antoni Witt opowiadał taką historię, że Krzysztof Penderecki powiedział tak, masz rację, tutaj jest błąd w nutach, ale wszyscy już tak grają i ja się do niego przyzwyczaiłem.
Bernard Ładysz, niezwykła postać. Wspominamy go, minęła właśnie w niedzielę setna rocznica urodzin, a w poniedziałek druga rocznica śmierci. Bernard Ładysz to jest niezliczona też liczba nagrań i radiowych, i płytowych, i muzyka właśnie oratoryjna, i oczywiście opery, także piosenki. I no wiadomo, że każdy z dzieciństwa usiłował zaśpiewać, bo tak bawiliśmy się jako chłopcy, kto będzie lepiej śpiewał ten słynny fragment Zorze i Tobaki.
Ten zegar stary niby świat.
Ale to jest właśnie, tego się nie dało podrobić, bo to był bardzo głęboki bas, ale jednocześnie z taką dużą dozą aksamitu, tak miodu w tym głosie, po prostu niesamowite. Nawet śpiewając tego Mefistofelesa w Faustie miał ten miód w swoim głosie i to podejrzewam, że i tak wszyscy odbierali Mefistofelesa jako pozytywną postać, ponieważ taki był Bernard Ładysz i dlatego też tak w filmach się często pojawiał. Czasem grywał też Rosjan, no bo miał ten taki śpiewny
właśnie
akcent.
Właśnie ten zaśpiew. Taki.
Na przykład w filmie Hasa Halka, to jest koniec lat 60. z znakomitą zresztą muzyką Wojciecha Kilara, którego 90. urodziny też niedawno obchodziliśmy. Tam grał Suzina właśnie, ale przecież najsłynniejsza jego rola. To jest rola cudownie dobrego człowieka w Znachorze.
Znachorze, no właśnie.
Hoffmana.
Tak, to rzeczywiście jest piękna jego rola i niektórzy nawet, myślę, że nie sądzili, dopóki nie zobaczyli właśnie tyłówki z napisami, że to jest właśnie Bernard Ładysz, ale on też miał takie zacięcie aktorskie. I to jest też bardzo ważne.
Młynarz Prokop się nazywał.
Tak, ale dawniej, właśnie dawniej tego nie było w wokalistyce i dawniej właśnie w tych latach 50., 60., 70. liczył się przede wszystkim w operze głos, prawda? I głos był jak gdyby tym elementem najważniejszym.
Nie gra aktorska.
Tak, natomiast w tej chwili czasy się zmieniły i teraz musi być zarówno właśnie piękny głos, jak i gra aktorska. I wydaje mi się, że pod tym względem Bernard Ładysz wyprzedził swoje czasy, że on był właśnie znakomicie się czuł na scenie, świetnie realizował swoje partie pod względem aktorskim, co często jest bardzo trudne dla śpiewaków, którzy wymagają jak gdyby dużej pracy reżyserskiej właśnie nad tym, żeby odpowiednio się na scenie poruszać. Tym bardziej, że często jest tak, że te partie, które się śpiewa, wymagają po prostu tak wiele od śpiewaka, że trudno mu jeszcze do tego dokomponować cały ruch, dramatyzm i nazwijmy to ogólnie całe aktorstwo, które wchodzi w tą postać. Ale z drugiej strony opera jest teatrem. I potrzebuje właśnie nie tylko pięknego dźwięku, pięknego sposobu śpiewania, ale również właśnie tej gry aktorskiej. I tutaj Bernard Łatysz był doskonały i pewnie dlatego go też angażowano do tak wielu filmów i dzięki temu przetrwał i możemy go też podziwiać i w takich kreacjach.
To tak przy okazji przypomina się jedna z najciekawszych kreacji, czyli utwór Domenica Cimarosa, Il Maestro di Cappella. To jest też nagranie dźwiękowe oraz film. I ten utwór nie tak dawno został przypomniany przez pewien włoski zespół grający muzykę dawną, na dawnych instrumentach, przy okazji nagrywania wszystkich symfonii Haydna. Przypomniano Il Maestro di Cappella, natomiast od razu miłośnicy śpiewu zaczęli pisać, że przecież najlepsze wykonanie tego utworu to jest wykonanie właśnie z udziałem Bernarda Łatysza. To jest bardzo, bardzo ciekawy i zabawny utwór, to też pokazuje jego zdolności komiczne. I oczywiście, jeżeli sobie wpiszemy Il Maestro di Cappella i Bernard Łatysz do wujka Google, to on nam znajdzie od razu filmik i nagranie na YouTubie, więc warto sobie to obejrzeć, posłuchać, bo to jest naprawdę przednia zabawa.
A niektórzy uważają, że jest to wręcz brawurowe wykonanie.
Tak, i to jest klasyka, można powiedzieć, gatunku, więc warto sobie przypomnieć tak przy okazji. Przy okazji właśnie setnych urodzin tego niezwykłego człowieka, jego jeszcze ostatnia taka rola filmowa, to przecież było na przełomie tych stuleci, tysiąclecia, także przecież w Ogniu i Mieczem zagrał Dziada Lirnika.
Tak, i to też była piękna rola. Właściwie niewielka, ale bardzo, bardzo dobra i taka charakterystyczna. Myślę, że dla młodego pokolenia to było takie zetknięcie się właśnie z Bernardem Łatyszem właśnie w filmie. To bardzo ciekawe. Tym bardziej, że w nagraniach, w wielu, wielu piosenkach, nazwijmy to lżejszego repertuaru, on cały czas funkcjonuje. Jeżeli byśmy, nie tylko chodzi tutaj o płyty, których wydał bardzo, bardzo wiele, ale przede wszystkim chodzi również o to, po co młodzież sięga przede wszystkim, czyli właśnie o internet, gdzie możemy go posłuchać z różnych jego nagrań, z różnych lat i w różnym repertuarze. I to jest chyba najbardziej fascynujące, że jeden człowiek jest tak szalenie wszechstronny. I to sam fakt, że też wystąpił w filmie, to też pokazuje po prostu jak chętnie sięgano właśnie po niego, jakim był zdolnym człowiekiem. A przede wszystkim był dobrym człowiekiem. I to podkreślają wszyscy ci, którzy z nim kiedykolwiek współpracowali. A Wiesław Ochman, który się z nim przyjaźnił, naprawdę uważa, że to był jeden z najlepszych ludzi i że miał kolosalne szczęście, że spotkał Benia Łatysza, bo tak o nim mówił.
A czy to na festiwalu Kiepury Bernard Łatysz pocałował w rękę dziennikarza proszącego o wywiad?
Tak, było coś takiego. Jest taka historia. Zresztą festiwal Kiepury ma dużo, dużo różnych historii, bo jak państwo wiecie, przez tę imprezę, która odbywa się od 55 lat, przewinęło się parę tysięcy doskonałych artystów i każdy z nich pozostawił coś od siebie i dodał coś od siebie, co zbudowało ten festiwal i stworzyło jego niezwykłą taką markę i właśnie Bernard Łatysz rzeczywiście w tym, co zacytowałeś, cały czas funkcjonuje w tej opowieści.
I tak, proszę państwa,
załóżmy, że to była prawda.
Że to była prawda. To albo prawdziwe z myśleniem. Wspominamy Bernarda Łatysza, pamiętamy o nim, pamiętać będziemy zawsze o takich wielkich artystach i wspaniałych ludziach. No przy okazji już zapraszamy do Krynicy, gdzie w sierpniu odbędzie się kolejny festiwal i przy okazji pojawi się już za chwilę, bo już w tym tygodniu z drukarni wyjdzie wielka monografia tego festiwalu, którą napisała Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz, którą dziś gościliśmy w studiu Radia Kraków Kultura na co dzień. Do książki jeszcze oczywiście porozmawiamy, gdy już będzie tu na stole leżała. Na razie dziękujemy, kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.